1985 roku.
Drodzy bracia, drogie siostry, w czterokształtnej Ewangelii spotykamy się często z opisami nieszczęść. I to wielkich nieszczęść, bo jest ich zawsze dużo w każdym wieku, w historii prawie każdego człowieka, a Ewangelia bierze życie takie, jakie jest, aby w nim ukazać drogę zbawienia. Jakże bardzo musiał cierpieć trędowaty, o którym nam mówi dzisiejsza liturgia słowa. Wprawdzie wówczas, jak chcą niektórzy, już tylko w Jerozolimie i w miastach obwarowanych nie było wolno mieszkać trędowatym. Może nawet nie musieli oni wołać ostrzegawczo jak dawniej do zbliżających się ludzi: nieczysty, nieczysty, w tym celu, aby można było ich ominąć z daleka. Ale to nieszczęście tak przytłaczało trędowatych, że nie dało się o nim choćby na chwilę zapomnieć. Większe niż ból fizyczny było cierpienie duchowe, wynikające z powszechnie panującego wówczas przekonania, że każde nieszczęście, każde, a szczególnie choroba trądu, jest karą za grzechy, odrzuceniem od Jahwe i tym samym wyłączeniem z teokratycznej społeczności. Bo samo słowo trędowaty znaczyło tyle, co napiętnowany przez Boga, powalony przez Boga. A kto wie, może przeżywał ten chory, podobnie Hiobowi, owo straszliwe napięcie, z jednej strony przekonanie o własnej prawości, z drugiej pewność, że tym, który go doświadcza, jest Bóg sprawiedliwy, Bóg kochający. Trędowaty spotkał Zbawiciela i Pan cudownie przekreślił wszystko, co było w jego życiu więcej niż trudne do udźwignięcia. Spotkania z Jezusem, drodzy bracia, drogie siostry, są dzisiaj również możliwe, chociaż odmienny jest sposób tych spotkań. Przynieść one mogą zasadniczą przemianę w przeżyciu choroby czy innego nieszczęścia, choćby trwały one nadal w swym dotychczasowym, bolesnym kształcie. Gdy Chrystus spotykał się z nieszczęśliwymi ludźmi, jeśli ich wiara dosięgała wielkości gorczycznego ziarna, wyprowadzał ich cudownie z niedoli. Wysłannicy Chrystusa, zwani apostołami, także, jak nam mówią Dzieje Apostolskie, wypełniali często nakaz Zbawiciela: uzdrawiajcie chorych. Nieraz pewnie żałujemy, że nie żyliśmy w tamtych czasach. Również dzisiaj spotykamy charyzmatyków mających dar uzdrawiania czy pocieszania, ale pewnie więcej rzekomych niż prawdziwych. Może zresztą nie jeden chory, nieszczęśliwy z prawdziwym charyzmatykiem nigdy się nie spotka, gdy lekarze uznali jego stan choroby za chroniczny, nieodwracalny. Jak przeżyć, drodzy bracia, drogie siostry, takie nieszczęścia, które wydają się niszczyć sens naszego życia? Nikt nas tego oprócz Ewangelii nie nauczy. Najpierw zawsze należy przemodlić pytanie, czy między naszym cierpieniem a popełnionymi przedtem przez nas grzechami nie ma przypadkiem związku uwarunkowania. A jeśli jest, to trzeba przyjąć nieszczęście jako jeden ze znaków miłosierdzia Bożego, które musi uwzględnić proporcje między winą a karą. A niekiedy taki związek jest widoczny. Czyż Pismo Święte mało nam o tym mówi? I dzisiejsze fakty czyż temu nie przyświadczają? W chwili jasnego przebłysku świadomości chora psychicznie Struszkowa Tworek powiedziała do swojej kuzynki: Ciociu, jak się zabiło 5 nienarodzonych dzieci, to trzeba było dostać pomieszania zmysłów. Podobnych sprzężeń jest wiele. Gdy dzisiaj zło etyczne rozpleniło się jak chwasty, Ojciec Święty, a u nas w Polsce Ojciec Prymas, powtarzają jakże często słowa Pawłowe: zło zwyciężać dobrem, wtedy będzie o wiele mniej cierpienia. Niekiedy jednak, tak jak pewnie w waszym przypadku, tego związku między cierpieniem a grzechem nie widać, a sam Pan Jezus raz na zawsze przekreślił próbę tłumaczenia wszystkich nieszczęść przez uwarunkowania ich przewiną człowieka. Znamy przecież z Ewangelii scenę spotkania Zbawiciela w Jerozolimie z ociemniałym od urodzenia. Panie, kto zgrzeszył? Pytano. On czy rodzice jego? Odpowiedź była jasna. Ani on, ani rodzice. I dzisiaj w sposób uwielokrotniony musimy wsłuchać się w te słowa Zbawiciela, gdy choroba czy inne nieszczęścia męczą nas ponad ludzką, zdawałoby się, wytrzymałość. Chrystus kieruje naszą uwagę z uwarunkowania sprawczego nieszczęść na uwarunkowanie celowe, na wieczność. A to drugie uwarunkowanie poznamy w pełni, gdy odłączymy się od czasu, co przemija, by dołączyć się do wieczności, która trwa. Bóg dopuszcza nieszczęścia, aby się ujawniły jego zbawcze zamiary, które, powtórzmy to mocno raz jeszcze, poznamy w pełni dopiero w wieczności. Ewangelia właśnie wskazuje nam na konieczność, szczególnie w chwilach trudnych, posiadania perspektywy życia przyszłego. Dobrze to odczytał znakomity węgierski kaznodzieja Tycha Mertot w tłocznej, krótkiej perspektywie czasu pisał: trzeba byłoby się szamotać na każdym zakręcie naszej indywidualnej, rodzinnej, grupowej historii, ale perspektywa wieczności uczy nas innego patrzenia na cierpienie. Więc chociaż często przychodzą takie smutne dni, które gotowe są nam wszystko pogmatwać, co było w naszym życiu nasycone radością i wprowadzić nas w poczucie bezsensu życia, to my, chrześcijanie, wiemy również w takim przypadku, że nawet śmierć nie potrafi unicestwić niczego, co znalazło swoje korzenie w Ewangelii. Czyż nie miał racji Cyprian Kamil Norwid, kiedy po wizycie u prawie umierającego Chopina napisał: gdy życia koniec szepce do początku, nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię. Każda trudna godzina, która przyjdzie, może uwydatnić owocność lat, jakie przeminęły, a jednak będą trwały w wieczności. Jakże piękna jest refleksja Słowackiego i jakże prawdziwa: nie lękaj się, gdy wiatr w oczy bije z błyskawicami. Na końcu żywota czyny człowiecze waży szala złota. Tam wszystkie nasze łzy, i krew rozlana, są policzone. I nie ginie jedna kropelka, ani biała, ani różana, lecz każda waży i ważąc wyjedna światło wieczyste. Idź więc w imię Pana. Co trzeba czynić, aby nas wyzwolić z częstego, a może stałego przygnębienia w chorobie czy w innych nieszczęściach? Najpierw należy ustawicznie przeżywać prawdę, że Bóg, kochający Bóg, o tym wie. Chrystus wskazał przykład ginącego wróbla. Nie powiedział nam Pan, iż wróbel nigdy nie ginie, lecz że nie ginie on bez wiedzy Boga. Bóg o nas wie i pamięta. Ważniejsi jesteśmy niż wiele wróbli. Bóg patrzy na każde nieszczęście nie w roli obojętnego widza, lecz jak miłujący ojciec. Więcej jeszcze nigdy nie można zapomnieć, że nasze krzyże obok krzyża z Golgoty są w zjednoczeniu z Nim odkupieniem dla nas i dla innych ludzi. W słodkiej swej opatrzności Zbawiciel najlepiej ustawia nasze życie. Tereso, odezwał się sam Pan do świętej Zawili, doktora Kościoła, w czasie jej ciężkiej choroby. Tereso, żal mi Cię, ale tak trzeba. Uczyni Cię szczęśliwą, powiedziała Matka Boża do świętej Bernadety, ale nie tutaj, lecz na tamtym brzegu. Słuchajmy się często w te słowa. Uświadomione współuczestnictwo w odkupieniu każe nam przeżywać najtrudniejsze nawet godziny w sposób godny naszego chrześcijańskiego powołania. Bo chociaż wiele jest sposobów współodkapiania świata, przecież najbardziej z nich uwydatnianym w Nowym Testamencie jest niesienie krzyża. Ojciec Święty przyznał się w rozmowie z André Sauvagem, że jako młody ksiądz był przy nawiedzaniu chorych zawsze onieśmielony. Aż pewnego razu usłyszał przy powitaniu z ust człowieka nieuleczalnie chorego: ksiądz nie wie, jak bardzo jestem szczęśliwy. Pan Jezus nas uczy, że gdy uwierzymy, iż jesteśmy włączeni w Jego tajemnicę, historii zbawienia, a w niezawinionym nieszczęściu więcej włączeni niż w chwilach nasyconych radością, wtedy możemy doznać nawet przeżycia szczęścia, jak nasz nieznany brat z historii apostolstwa obecnego papieża, bo cóż może być bardziej radosnego w naszych spotkaniach z Jezusem, nad usłyszane słowa Zbawiciela: chodź ze mną zbawiać świat, 20 już wiek. Niech nam takie szczęście, bardzo rzeczywiste, chociaż trudne do zrozumienia i jeszcze trudniejsze w przeżywaniu, uświadamia Matka Boża, nasza Pocieszycielka. Prośmy ją o to codziennie. Amen.
Scenie radiowe z dnia 12 maja 85 roku.
W dzisiejszej Ewangelii na niedzielę szóstą wielkanocną dwa razy słuchaliśmy polecenia Pana Jezusa, abyśmy byli wzajemnie sobie bliscy. Pamiętamy, że Chrystus przykazanie miłości innych ludzi nazwał podobnym do przykazania miłości Boga. Tą miłością kazał objąć wszystkich, również tych, którzy wyrządzają drugim krzywdę, a nawet ich prześladują. Miłość taka względem wszystkich ludzi ma swoją podstawę w przymierzu, jakie Bóg zawarł z nami. Przymierze Boga z ludźmi jest bowiem zawsze komunią miłości. Komunia miłości między Bogiem i ludźmi, pisze ojciec święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, stanowi zasadniczą treść objawienia i doświadczenia wiary Izraela. Ta komunia między Bogiem i ludźmi znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, który miłuje ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim ciele. Na tej komunii miłości Chrystusa z nami chrześcijanie, odpowiadając na dar łaski, kształtują swoje ustosunkowania międzyludzkie. Wewnętrzna komunia miłości, takie są dalsze słowa papieża, tworzy autentyczną wspólnotę osób w rodzinie, lecz przejawia się i rozwija w szerszym kręgu wspólnoty Kościoła. Miłość jednak sięga jeszcze dalej, aniżeli tylko do własnych braci w wierze. Każdy człowiek jest moim bratem, ponieważ w każdym, a nade wszystko w ubogim, słabym, cierpiącym i niesprawiedliwie traktowanym, miłość może dostrzec oblicze Chrystusa, którego ma kochać i któremu ma służyć. Nawet w ludziach złych trzeba zobaczyć oblicze Chrystusa. Poniewierane wprawdzie oblicze Chrystusa, ale oblicze Zbawiciela. Pan Jezus zwraca uwagę na dobroć swego Ojca, który kazał świecić słońce nie tylko dla dobrych, ale i dla złych. Dla świętego Szczepana, lecz również dla Piłata. I deszcz syła Bóg nie tylko dla rodziny Marii i Marty w Betanii, lecz także na pola i pastwiska Heroda Antypasa. Autentyczna miłość chrześcijańska w rodzinie, pośród znajomych, a nawet względem ludzi dalekich, jest możliwa dzięki łasce Bożej, udzielanej w różnorodny sposób, szczególnie w sakramentach. I tak pamiętamy, jak na Soborze Watykańskim II Duch Święty przypomina w wielu miejscach, że źródłem komunii małżeńskiej i rodzinnej jest sakrament małżeństwa. To znowu Eucharystię zawsze nazywano zasadą jedności chrześcijan. Ale już na te dwa pierwsze rodzaje miłości, uwarunkowane łaską, trzeba dać naszą odpowiedź. Jeśli Sobór przypomni słowa świętego Jana Chryzostoma, iż rodzina to kościół domowy i wyznaczy przez to syntezę świętości małżeństwa oraz rodziny w ich egzystencji i funkcjach, to tym samym stawia postulat, by odczytać cały wymiar tego stanu życia, biblijny, kościelny, społeczny, odczytać i odpowiedzieć na wspaniałe Boże zamysły. A czyż odnośnie do Eucharystii nie przypominano chrześcijanom dawniej i dzisiaj o konieczności przeżywania całą swoją psychiką naszej wzajemnej bliskości, którą stwarza komunia z Chrystusem? Kiedy przyjmujemy Pana w Eucharystii, kapłan wymawia słowa ciało Chrystusa. Odpowiadamy Amen, oświadczając przez to, że pragniemy być zjednoczeni ze Zbawicielem i wszystkimi, którzy tworzą Jego mistyczny organizm. Chrystus, chcąc nas zachęcić do miłości wychodzącej poza granice obejmujące braci w wierze aż do ludzi złych, kazał modlić się za nieprzyjaciół i czynić dobrze tym, którzy nas prześladują. Nie dodał Pan ocenie sądu ostatecznego zastrzeżenia, że tylko te dobre uczynki uzna za warte nieskończonej nagrody, jakie wypełniliśmy względem ludzi życzliwych, ale że wszystkie je oceni w taki sposób, jakbyśmy wykonali je dla Niego samego. Daje nam tutaj Zbawiciel jeszcze jeden motyw dla naszych decyzji przebaczania 77 razy tym, którzy nas w jakikolwiek sposób skrzywdzili, więc i w takim przypadku mamy zarys konieczności współdziałania z łaską Bożą, którą ktoś ujął wśród jednego zdania. Bóg mówi, człowiek na Jego słowa odpowiada. Jakie cechy najmilsi winna mieć nasza miłość do ludzi? Otwórzmy dzisiaj w wolnej chwili w ciągu dnia drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13. Znajdziemy tam tak zwany hymn Pawłowy o miłości, mówiący o jej właśnie cechach. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie pyszni się, nie łaknie, ani nie szuka swego. Nie spada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość jest większa niż wiara i nadzieja, więc święty Paweł doda, starajcie się o miłość. Ona jest bowiem, jak poucza apostoł narodu, węzłem doskonałości chrześcijańskiej. Nasze więc serca i ręce niech nie będą puste, lecz pełne dobrych uczynków względem każdego człowieka. Może dzisiaj najmilsi jesteśmy onieśmieleni dysproporcją między wielością potrzeb, którym by trzeba zaradzić, a naszymi małymi możliwościami. Matce Teresie z Kalkuty ktoś przypomniał, jakby ona sama o tym nie wiedziała, że cała akcja jej i przez nią stworzonego zgromadzenia to kropla w oceanie potrzeb świata. Matka Teresa wówczas odpowiedziała, ale gdyby nas nie było, to nie byłoby tej kropli. Każdy z nas niech swoją miłością tworzy jeszcze jedno i jeszcze jedną kroplę dobroci. Nie powinno zabraknąć ani jednego naszego dobrego słowa, wypowiedzianego z miłości. Nie powinno zabraknąć ani jednego życzliwego uśmiechu, ani żadnej pomocy, nawet najmniejszej, w jakimkolwiek zakresie materialnym czy duchowym. Powiedzmy proście, w jakimkolwiek zakresie służby drugim ludziom. Może ktoś, drodzy bracia, drogie siostry, z was słuchających tej homilii pomyślał, iż nie ma on prawie okazji do realizacji przykazania miłości drugich ludzi. Gdyby tak się wam zdawało, otwórzcie książkę do nabożeństwa na stronicy, na której są podane uczynki miłości względem duszy i ciała. Czy rzeczywiście spotkacie kogoś, kto nie mógłby się modlić za żywych i umarłych? Czy nie możemy znosić cierpliwie krzyż? Cóż nam zabroni, by urazy chętnie darować, chociaż mamy zakodowany względem kogoś żal? Pewnie, że niektóre z wymienionych tam uczynków są sformułowane według zapotrzebowań innych czasów i trzeba je dostosować do wymagań dzisiejszych, choćby dawne przykazanie podróżnych w dom przyjąć, zmienić, gdy ktoś z nas dzisiaj ma większe w mieście wyższych uczelni mieszkanie, zmienić na postulat biednym studentom wynajmę tanio pokój. Ale możliwości podobnych mamy bardzo dużo. Niepomniejszonych chrześcijan pierwszych wieków i nie tylko pierwszych można zawsze określić przez miłość względem ludzi. Czyich krajem rządził Neron? Czyich krajem rządziła błogosławiona Jadwiga? Modlili się za sprawujących władzę. Czy życie ich było otoczone zawiścią i złością, jak przedśmiertne tygodnie palonego na stosie ojca Savonaroli? Czy też wiele godzin służby Bogu było ciszą i pokojem pośród przyjaciół i bliskich, jak ostatnie lata błogosławionego brata Alberta umieli objąć miłością jasny cał? A gdybyśmy odczuwali tragiczny brak miłości względem ludzi, bo niekiedy, jak wiemy, tak bardzo trudno kogoś kochać, to przypomnijmy sobie już po raz trzeci przez radio cytowaną modlitwę Kornela Makuszyńskiego do Matki Bożej. Chcę serce moje jako bochem chleba pokrajać dla tych, który głód uśmierca. Ty zaś się spraw to, o Panienko z nieba, aby dla wszystkich starczyło mi serca. Aby dla wszystkich starczyło mi serca, dla ludzi dobrych i złych, i nijakich, dzisiaj i zawsze. I starczy mi serca, bo wszechmoc wagająca Matka Chrystusowa jest dzisiaj z nami w Kościele Bożym w Polsce, jak była przy Cudzie w Kanie i będzie naszą orędowniczką u jej Syna, Jezusa Chrystusa, i wymodli nam codzienną miłość i dobroć. Amen. Never.